Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do naszego magazynu. Jest niedziela 21 stycznia, a ze mną w studio profesor Wiesław Ratajczak, polonista, europeista. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Obok niego drugi profesor Krzysztof Brzechczyn, historyk, filozof. Również dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Część krajową chciałbym rozpocząć od dyskusji w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej na Pomorzu w Lubiatowie. Urząd Wojewódzki Województwa Pomorskiego wydał takie oświadczenie, że nieprawdą jest, aby była odwołana decyzja o zlokalizowaniu elektrowni jądrowej w Lubiatowie. Natomiast pani wojewoda, pani Beata Rutkiewicz poinformowała, że istotne jest i zasadne jest przyjrzenie się i przeanalizowanie wydanej decyzji środowiskowej ze względu na, cytuję, dużą ilość uwag oraz rozmów, które przeprowadziła. Jednakowoż w tym oświadczeniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało również podane, że ta decyzja zostaje podjęta przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Redaktor Tomasz Rożek mówi, że jest to potwierdzenie, expressis verbis, potwierdzenie, że władze regionu pomorskiego chcą jednak zmienić miejsce lokalizacji elektrowni jądrowej. I co to znaczy przeanalizowanie decyzji? To znaczy tak naprawdę przeprocedowanie jej po raz kolejny i było nie było, wydłużenie, co najmniej wydłużenie, nie chcę powiedzieć, że zupełne skasowanie projektu atomowego w tej postaci, jakiej zostało to zaprojektowane. Jak panowie patrzycie na tą sprawę? Krzysztof Brzechczyn.
No, to będzie na pewno opóźnienie budowy elektrowni atomowej i teraz to prowadzi do tego, że no, Polska z jednej strony musi likwidować kopalnie węgla kamiennego, brunatnego. Z drugiej strony no, to opóźnienie w budowie elektrowni atomowych sprawia, że trzeba się będzie oprzeć na odnawialnych źródłach energii.
Czyli, które są niestabilne bardzo.
Tak, które są niestabilne i które, no, tu też nie ma co ukrywać. No, akurat tak się przypadkiem składa, że firmy niemieckie, ta firma Siemens produkuje turbiny, tak, do wiatraków. Tak więc no, ta decyzja jest moim zdaniem błędna. No, być może coś się zmieni w polityce klimatycznej Unii Europejskiej, no bo to w tym roku będą wybory, no i te partie, na przykład ta Europejska Partia Ludowa, która właściwie nigdy nie protestowała przeciwko polityce klimatycznej, no to teraz ma zamiar napisać, opracować manifest, gdzie te cele klimatyczne no, będą sformułowane, tak mówiąc, oględnie i w mniej taki
radykalny
sposób. Tak? No ale generalnie no, to oznacza...
To od razu zapytam, bo to jest ciekawy wątek. Za chwilę wrócimy do głównego wątku lokalizacji elektrowni atomowej. Czy to by oznaczało, że jest jakieś miejsce na, nazwijmy to, zielony konserwatyzm, na taką mniej zabarwioną ideologią radykalizmu lewicowego, ideę ekologiczną?
No to pojęcie zielony konserwatyzm to wprowadził Roger Scruton, ale on...
Tytuł jego książki to
tak,
też
tak.
Brzmi.
Ale on zupełnie się nie zgadzał, czy krytykował politykę Unii Europejskiej, bo ten zielony konserwatyzm oznacza budowanie takiego oddolnego konsensusu, a nie odgórnego w formie formułowania nakazów i formułowania kar za nie przestrzeganie tych nakazów, tak? Tak więc tutaj no to jest taki pozorny zielony konserwatyzm, ale no widać, czy to w samych Niemczech, gdzie alternatywa dla Niemiec właściwie no, staje się już poważną alternatywą i w innych krajach, że w Europie Zachodniej no, narasta sprzeciw wobec tych celów, które są forsowane przez partie establishmentowe, tak więc tutaj musi być jakaś reakcja, tak? To znaczy...
Ale wróćmy do sprawy lokalizacji elektrowni jądrowej, bo wydaje się, że to jest z punktu widzenia polskiego interesu rzecz kluczowa. Powinniśmy się niepokoić, zwracam się do profesora Wiesława Ratajczaka, tą decyzją, czy tą informacją, bo to jeszcze nie jest decyzja pani wojewody pomorskiej.
Oczywiście to jest bardzo niepokojąca wiadomość z paru względów. Ktokolwiek, jakąkolwiek inwestycję prowadził, czy też miał możliwość pracy w samorządach, wie, że decyzja środowiskowa to jest bardzo skomplikowana procedura, bardzo długotrwała i niepewna, czy zależąca od wielu czynników, od wielu instytucji, więc rozpoczęcie tego procesu, czy jego monitoring, jaki proponuje pani wojewoda, jest czymś szalenie niebezpiecznym, wydłużającym, a być może wykluczającym możliwość realizacji tej inwestycji w dającym się przewidzieć czasie. To jest pierwsze. Drugie, to jest oczywiście zachęta dla tych, którzy Polsce, mówiąc oględnie, nie życzą najlepiej. Albo z Polską konkurują. To przecież naturalne procesy w polityce międzynarodowej. O kontekście niemieckim panowie już wspomnieliście. To przecież warto przypomnieć, że to jest oficjalny kierunek polityki energetycznej naszego partnera, sąsiada, partnera gospodarczego i politycznego, czyli Niemiec. Niemcy zamknęli przecież wszystkie swoje elektrownie atomowe i rozwój tego segmentu wykluczają, inwestując w inne, o których już była mowa. No ale powiedzmy, że relacje z Niemcami są cywilizowane. Natomiast bez wątpienia z drugiej strony spogląda na nas ta potężna, imperialna rosyjska siła, która też nie jest zainteresowana samodzielnością energetyczną Polski, choćby energią dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, co jest oczywiste. Jest to bez wątpienia zachęta, żeby w sposób oczywiście utajony wspierać wszelkie protesty tego dotyczące we wszystkich możliwych
tego miejscach. Tego jest więcej, bo wyszliśmy od lokalizacji atomu, ale zobaczmy na projekt CPK, który jest pod znakiem zapytania. Zobaczmy na port kontenerowy. No, faktycznie szokujące jest to, że Rzeczpospolita publikuje opinię przeciwną tym inwestycjom, która zostaje napisana przez pracownika portu w Hamburgu.
Tak. We wszystkich tych przypadkach, a szczególnie w tych dwóch pierwszych, czyli elektrowni atomowej i jej powiązania z polskim przemysłem ciężkim i w przypadku CPK, no, widzimy, jak to jest mocno połączone. Znaczy te bezpośrednie korzyści dla polskiej gospodarki i dla każdego polskiego obywatela, bo chcemy mieć stabilną, tanią energię, chcemy mieć dobrze skomunikowane państwo. To chyba nie... poza wszelkimi sporami politycznymi.
Oczywiście, bo CPK to przecież nie tylko lotnisko, ale to też ta sieć kolejowa, która ma złamać stary system kolei jeszcze budowany w czasie zaborów polskich, prawda?
Tak. I wreszcie raz na zawsze zlikwidować ten podział na Polskę A, B i jeszcze nie wiadomo, jakie litery alfabetu wymieniając, bo po prostu do każdego miejsca z Polski w Polsce będzie można szybką koleją dojechać w ciągu niedługiego czasu, pewnie w ciągu 2-3 godzin.
Tu symbolem jest, zwracam się do Kaliszanina Krzysztofa Brzeszczyna, Kalisz właśnie, którego do Poznania trzeba w taki sposób specyficzny sposób dojechać, bo właśnie przez to, że nie ma bezpośredniej linii, ten pociąg musi jak zmienić kierunek jazdy, prawda? I właśnie budowa kolei szybkich prędkości spowodowałaby już, że między Warszawą, Łodzią, Kaliszem a Poznaniem ta droga byłaby...
To już się poprawiło teraz. Teraz się poprawiło i można pojechać z Poznania do Kalisza bezpośrednio, omijając Ostrów i bez przesiadek. Także, ale faktycznie to jest racja, jeszcze tak
Oj, chyba nie, panie profesorze.
No to zależy od pociągów, jakiej relacji.
No, tak? Zostawmy sprawę, wróćmy do naszego...
Ale jest taka możliwość.
Wróćmy do naszego głównego wątku. Czy uważa pan profesor, że może inaczej, jaka jest wola polityczna rządzących? No bo jeśli nie stawiamy na energię atomową, no to właśnie, w jaki sposób rozwiązać problem deficytów energetycznych? Wspomniał pan profesor o problemie ograniczenia wydobycia węgla. Jeśli nie węgiel, to atom. Jeśli nie węgiel, atom i nie atom, wiadomo, że OZE, odnawialne źródła energii, nie wystarczą. To co?
No, ja bym powiedział, że to jest bardziej ogólniejszy problem, tak? Polegający na tym, że w polskiej polityce i wewnętrznej, i zagranicznej nie ma kontynuacji. Czyli to, co zrobił PiS, to należy z tego zrezygnować i zrobić odwrotnie. I potem przyjdzie za kilka lat nowa koalicja i ona będzie robić odwrotnie, tak, niż ta pierwsza. Tak więc tu jest ten problem i to jest taka dziecięca reakcja, tak? Nie wiem, czy opozycyjności, czy rządzenia, ale zauważmy, że to jest we wszystkich, powiedzmy, sprawach, nawet takich drobnych. Się okazało, że jak Telewizja Polska została przejęta, no to zniknęły z portalów informacyjnych no wszelkie artykuły historyczne na przykład, tak? Na jakieś tam neutralne tematy. Tak więc tu, no ale z tym to można, powiedzmy, jakoś przeżyć, nie interesując się historią, no ale gorzej jest z ekonomią i z gospodarką. Jak tutaj mój przedmówca powiedział, to, że będziemy mieć w domu tanią energię, nie będziemy musieli płacić zbyt wysokich rachunków za prąd, będziemy mogli dojechać, powiedzmy, no prawie z każdego miejsca Polski do tego centralnego portu komunikacyjnego, to jest opłacalne dla wszystkich, tak? Powinno być opłacalne dla wszystkich i wszyscy wyborcy, również ci, którzy nie głosowali, no to powinni mieć to na uwadze. A tymczasem tutaj w Polsce no jest taka atmosfera takiej politycznej zemsty, tak? Czyli to, co zrobiła poprzednia koalicja, no to jest z gruntu złe. Mhm. I w tym momencie, jak wchodzą właśnie i emocje, no ale...
Czyli co, w naszej kulturze politycznej nie będzie miejsca na kontynuację? No faktycznie trzeba powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak przejmował władzę 8 lat temu, też niespecjalnie chciał tych dobrych projektów platformerskich kontynuować. To jest chyba coś takiego w tym genie polskim politycznym, że każdy musi i po swojemu, Wiesław Ratajczak.
No tak, ale Platforma obiecała nową jakość, tak? A tej nowej jakości nie ma. Jest nawet pogorszenie tego, co było po przednio.
Może dodam taki pozytywny przykład przełamania tej zasady, o której pan profesor mówi. Gazoport w Świnoujściu jednak był inwestycją, która owszem spowolniła za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, ale jednak nie została przerwana i szybko została dokończona po zmianie wyborczej, po rozpoczęciu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc powiedzmy, że zdarzają się na szczęście wyjątki od tej zasady. No oby, może, chciałbym w to wierzyć, że to jest wynik takiego odruchu powyborczego, właśnie uderzenie w te flagowe inwestycje Prawa i Sprawiedliwości, a po paru tygodniach przyjdzie jakieś opamiętanie, bo to jest właściwie być albo nie być. Dokończę myśl z poprzedniej części mojej wypowiedzi. To są oczywiście względy gospodarcze, ale to są także bardzo istotne względy wojskowe. CPK jest taką gwarancją, że w razie bezpośredniej agresji Rosji na Polskę siły NATO w takich realnych, mających znaczenie ilościach, czyli w ilościach brygady, są w stanie bardzo szybko być przerzucone do Polski.
Podobnie jest z infrastrukturą krytyczną, jednak tak. Elektrownie atomowe są pod szczególnym nadzorem, jeśli jeszcze byłyby to elektrownie na licencji jakiegoś państwa zachodniego, no w sumie nie mamy specjalnie wyboru, to jest albo USA, albo Francja, to siłą rzeczy dyplomacje tych państw bardzo się troszczą, by nic się takim siłowniom nie stało. To jest dodatkowy gwarant, poważny gwarant bezpieczeństwa.
To oczywiście też trzeba brać pod uwagę, dyskutując o tych kwestiach, że przecież i sprawa energetyki atomowej i sprawa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest jakimś elementem naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które w te projekty są zaangażowane, więc pani wojewoda, myślę, że warto by wzięła pod uwagę to, że właśnie każdy głos w tego typu sprawach jest słyszany nie tylko w Polsce, nie tylko w jej okręgu, w jej województwie, ale jest słyszany w sąsiednich stolicach i jest słyszany w Waszyngtonie, choć trudno sobie to wyobrazić, ale od tego jest właśnie dyplomacja w poważnych państwach, by tego typu głosy, by tego typu zmiany polityki wyłapywać. I to nie pozostaje bez wpływu na relacje między państwami.
Będziemy tę sprawę obserwować i na bieżąco dla państwa komentować. Tymczasem przechodzimy do spraw międzynarodowych. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście Krzysztof Brzechczyn i Wiesław Ratajczak, a w części drugiej chciałbym do polityki przejść przez religię i zapytać was o temat sekularyzacji. Sekularyzacji przede wszystkim w Europie. Można by powiedzieć, że klasyczne partie chrześcijańskie to są partie raczej chrześcijańskie w nazwie, raz chociażby z tego względu, że często funkcje kierownicze, jak ma to miejsce chociażby w niemieckiej CDU, pełnią osoby, które są z pochodzenia czy to muzułmanami, czy też są po prostu osobami niewierzącymi, a więc nie jest to do końca tak, że jest to tylko partia chrześcijan, jest to partia przedstawicieli innych religii, a także i niewierzących. Z drugiej strony nie wydaje się, by w tych programach politycznych chrześcijańska myśl w jakiś sposób przekładała się na bieżącą politykę. Czy faktycznie jest tak, że chrześcijaństwo w zachodnim systemie politycznym przestało odgrywać jakąkolwiek rolę, może poza nazwą, może poza pewnym dbaniem o tradycje świąteczne, no chociażby o to, by właśnie ludzie nie szli w święta do pracy, by ten czas był tak podzielony, czas pracy i czas wypoczynku, by odpowiadał tradycyjnym świętom, ale poza tym tak naprawdę cóż miałoby znaczyć to chrześcijaństwo, nie wiadomo, czy tak jest, czy też jest tak, że czekamy może na nową falę idei, która z powrotem przyprowadzi chrześcijaństwo w jakiejś nowej, atrakcyjnej, ożywczej formie do polityki. Wiesław Ratajczyk.
To jest właśnie pytanie, które potwierdza, że ten podział na kwestie krajowe i europejskie wielokrotnie przekraczamy i w poprzedniej części rozmowy on był przekraczany i teraz nie można nigdy mówić, że moja chata z kraja, że właśnie dotyczą nas te same procesy, które dotyczą całej Europy, całego świata.
To jest plusem i minusem w niektórych aspektach.
Tak. Na pewno trzeba się rozglądać bardzo uważnie i ta panorama musi być szeroka. Natomiast trudność w odpowiedzi na pytanie zadane przez pana redaktora polega na tym, że to są procesy i procesy, które z różną dynamiką zachodzą w rozmaitych krajach. Gdyby to pytanie postawić na przykład we Włoszech, gdzie pani premier często odwołuje się do chrześcijaństwa i uważa świętego Jana Pawła II za swojego, w dużej mierze za swojego przewodnika, także w kwestiach publicznych, kwestiach politycznych, to pewnie by to zupełnie inaczej wyglądało niż w innych krajach. Być może trzeba byłoby zastanowić się nad tym, jak rzecz wygląda tak historycznie, to znaczy, czy nadal aktualny jest ten podział między południem Europy
pańskim zdaniem
rzymskim.
Jest?
Myślę, że tak. W dużej mierze tak. To znaczy Włochy, na pewno Grecja byłaby tutaj
przykładem. A panie profesorze, a nie jest właśnie tak, że ten podział północ-południe się trochę zatarł, to znaczy jak spojrzymy sobie na kraje południa zachodniego właśnie Włochów i północy, na przykład Danii, no to oczywiście tam premier nie jest specjalnie do kościoła protestanckiego zbliżony, ale społeczeństwo jest podobnie sekularyzowane. Chodzi mi o to, czy ten podział nie jest jednak cały czas wschód-zachód, że jednak taka Rumunia no bardzo się odróżnia od zlaicyzowanej Francji. Może to jest ten moment.
Zapewne ten podział północ-południe został już wielokrotnie skomplikowany i zakłócany. No, zapewne rewolucja francuska tutaj sporo też zmieniła, ale to rzeczywiście temat na bardzo długą debatę, na wiele wykładów, ale to, o co pan, na co pan redaktor zwrócił uwagę, no, pokazuje, że rzeczywiście nie można ulec takiemu wrażeniu, że to jest jeden wspólny proces, że on przebiega z tą samą dynamiką w wielu krajach i że to jest taka droga jednokierunkowa. Myślę, że wiele się może zmienić i myślę także o tym, zainspirowało mnie pytania pana redaktora, ta część, w której była mowa o tym, że przedstawiciele innych kultur, innych religii, którzy na przykład Wielka Brytania jest tutaj świetnym przykładem, to znaczy te elity partyjne w tym momencie już, no bo przecież premier jest Rishi Sunak nie jest chrześcijaninem, ale czy w jego przypadku nie można mówić o pewnym zwrocie konserwatywnym Wielkiej Brytanii? Na przykład te zmiany, które zachodzą w edukacji obecnie. Kto wie, czy tu nie dochodzi do pewnego spotkania właśnie nie tyle...
Interesów kulturowych różnych religii?
Tak jest, tak. W ten sposób bym to ujął.
Krzysztof Brzeszczyn.
No tak, to by trzeba było jakby użyć innego pojęcia. Ja bym powiedział o transcendentalizacji i...
O matko, co to znaczy? Proszę powiedzieć naszym słuchaczom.
I
panowie profesorowie, radio to nie seminarium naukowe. Proszę prościej.
To znaczy, to jest jakby potrzeba posiadania pewnego absolutu, tak? Pewnych jakichś wyższych wartości.
No właśnie, jest taka potrzeba dzisiaj? Myśli pan o tym społeczeństwie konsumpcyjnym, w tym społeczeństwie,
teraz,
gdzie nie ma miejsca na refleksję, gdzie spada czytelnictwo. Czy faktycznie Zachód ma tą potrzebę transcendencji?
No i ona może być zaspokajana przez tradycyjne religie, albo przez takie światopoglądy, które są bardziej rozmazane, tak? I tutaj trudno uchwytne. I jakby dowodem na to może być to, że na przykład w Unii Europejskiej to jest oficjalnie taki zawód zarejestrowany, jest tam jakiś odpowiedni kod typu wróż. I na przykład w Niemczech jest więcej zarejestrowanych tych wróżów niż na przykład pastorów czy księdzy.
Jest nawet związek zawodowy wróżów i wróżek.
Właśnie. To
jest poważny fach.
Czyli tu człowiek ma jakąś potrzebę transcendencji, tak? Na tej zasadzie powiedzmy biblijnej, nie będzie miał bogów cudzych przede mną. No to jest powiedzmy jak Mojżesz był na górze, jak tam otrzymywał te powiedzmy 10 przykazań, no to wtedy sobie Izraelici utworzyli cielca złotego, odolali cielca ze złota. No i jakby w obecnej sytuacji, można powiedzieć, kulturowej, ta religijność jakby przybiera różne formy, tak? Inne formy, takie właśnie nietradycyjne. I teraz...
A myśli pan profesor, że to... Przejdźmy do polityki. Czy uważa pan, że religia może stać się jeszcze na Zachodzie momentem inspiracji dla polityki? Czy to jest coś, co jest już tak silnie oddzielone, że religia to jest kruchta, dom, sfera prywatna, a polityka idzie swoją drogą?
No właśnie, pierwszy problem to był... Znaczy pierwsza sekularyzacja, czy pierwsza fala sekularyzacji oznaczała, że prowadziła do laicyzacji religii, tak? Katolicyzm, protestantyzm, przestały pełnić taką funkcję, jakbyśmy to powiedzieli, religii publicznej, z pomocą której ludzie się komunikują i poszczególne wyznania chrześcijańskie dostarczają pewnego kodu takiego komunikacyjnego. To się zmieniło. Czy nieodwracalnie, to też nie wiadomo. Tutaj ten właśnie przykład Sunaka jest bardzo znamienny, bo się okazuje, że jeżeli chrześcijaństwo nie potrafi dostarczyć tej inspiracji, tak, takiej transcendentalnej, to się korzysta z innych źródeł, ale ta potrzeba jest stała. ale właśnie w Europie Zachodniej, czy w cywilizacji euroazjoatlantyckiej, no to niestety też, stety czy niestety, ale religia przestała być też inspiracją na takim indywidualnym poziomie życia, tak? Właściwie ci wszyscy, powiedzmy, politycy chadeccy, no to tam no mają już któreś tam żony i ich, powiedzmy, życie prywatne, no też nie jest, powiedzmy, jakimś odzwierciedleniem cnót chrześcijańskich, czy jakichkolwiek takich tradycyjnych. Tradycyjnych światopoglądów. I teraz ten, i tutaj dochodzimy do takiego kolejnego momentu, gdzie ta tradycyjna religijność, ona już nie jest inspiracją na tym poziomie indywidualnym życia społecznego.
A kolektywnym?
No, to już wcześniej przestała być. I tutaj chrześcijaństwo nie, powiedzmy, nie dostarcza nam inspiracji, tak? Bo na przykład weźmy ten spór o wolne niedziele od handlu. No to jak czytałem, powiedzmy, pewne wypowiedzi na przykład takich zdecydowanych wolnorynkowców, to już tego nie będę przytaczał, ale no ja odniosłem takie wrażenie, że możliwość zrobienia zakupu w niedzielę, tak, w galeriach handlowych, to jest taki akt metafizyczny. No, to jest właśnie wyraz mojej duchowości. O, ja mogę sobie iść, jest spokój w tych galeriach.
No, z całą pewnością jest to opisane jako taki wręcz rytuał, tak, rzeczywiście. Tak. Natomiast chciałem was zapytać, wracając do problemu sekularyzacji, czy nie jest trochę tak, że w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej sekularyzacja się wzmocniła z tego chociażby tytułu, że obserwując, w jaki sposób cerkiew moskiewska jest zaangażowana w poparcie dla niesprawiedliwej wojny, no to ludzie stwierdzili, no z tą religią to jest tak, że może być i inspiracją, i niestety jakimś kłopotem, więc może lepiej, żeby jej nie było, niż żebyśmy mieli taką sytuację, jak jest w Rosji, że zbrodnie wojenne są błogosławione przez patriarchę. Wiesław Ratajczak, czy to nie jest też jakiś problem, że religie niestety mogą być zarzewiem konfliktów i wojen?
To w tym przypadku oczywiście nie są zarzewiem, tylko są narzędziem w ręku imperialnej polityki. Pewnie na tę sytuację można byłoby spojrzeć z drugiej strony. No, wiem to z rozmów i oczywiście też z lektur, że dla wielu obrońców Ukrainy inspiracja religijna i możliwość odnalezienia jakiegoś oparcia, jakiejś pociechy w religii jest czymś no, niezwykle cennym. Także dla tych, którzy odbudowują swoje życie po jakichś bardzo poważnych traumach. Zresztą no, też widzimy, że wielu Ukraińców, którzy są w Polsce, którzy przed działaniami wojennymi uciekli, czy pozostawili za sobą jakieś bardzo tragiczne przeżycia, no, bez religii z trudem mogłoby żyć. To rzeczywiście jest to kwestia czytania tej sytuacji. Znaczy dla tych, którzy są wobec religii niechętni, czy domagają się jej unieważnienia, czy wymazania.
Ale panie profesorze, parę miesięcy temu gościłem u nas w radio ojca Jarosława Krawca, dominikanina, który służy na Ukrainie w Kijowie, nie wyjechał w czasie wojny i on powiedział bardzo ciekawą rzecz, że praktyki religijne w czasie wojny nie tylko, że nie wzrosły na Ukrainie, co jeszcze zmalały. Czyli jakby ten mechanizm pójścia do kościołów jako miejsc otuchy, on nie wystąpił.
Nie wiem, czy tu nie trzeba byłoby jednak jakoś precyzyjniej tych badań przeprowadzić, bo przypuszczam, że no, ja z kolei, kiedy słuchałem tych relacji z Mariupola, polskich Paulinów, którzy tam posługują, to była wręcz przeciwna interpretacja. Natomiast pewnie można się temu przyjrzeć, patrząc na to, jak właśnie doszło do tych ogromnych ruchów ludności, do ucieczek, do do emigracji. Też zapewne te miejsca, w których się spotykają duże grupy ludzi, mogą wzbudzać strach ze względu na to, że są naturalnym celem na przykład ataku dronów czy ataku rakietowego.
Czyli postawił w tym momencie kropkę, że to jest sprawa, która wymagałaby opinii. Na koniec tego wątku chciałbym was zapytać o taką sprawę, bo mówimy o sekularyzowanej Europie, ale są państwa, gdzie liderzy starają się odwrócić ten trend. Takim państwem jest chociażby Argentyna i nowy prezydent Milei, który jasno jest libertarianinem, czyli wyznaje pogląd, że im więcej wolności gospodarczej, im mniej państwa, tym lepiej, ale także jest przeciwnikiem swojego rodaka, papieża Franciszka, dosyć nieładnie go krytykował w takich, powiedziałbym, słowach tabloidowych, nie dając mu kredytu zaufania. Krzysztof Brzechczyn, może uważa pan, że to jest też jakiś nurt postawienia na religię w polityce i być może on przyjdzie spoza Europy?
Znaczy, on na pewno nie jest człowiekiem, jako libertarianin czy taki wolnorynkowiec, to on nie jest, powiedzmy, z urzędu zwolennikiem religii, ale tutaj ja bym powiedział, że na tym ostatnim wystąpieniu w Davos, to jest możliwe do odtworzenia na YouTubie.
Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.
No to powiedzmy, on wprost, ale pośrednio z papieżem Franciszkiem polemizował, dlatego że kilka dni wcześniej odbyło się takie zebranie takiej grupy roboczej chrześcijan, przedstawicieli katolików i komunistów. No i wtedy papież Franciszek powiedział, że jest wiele wspólnego pomiędzy chrześcijanami a komunistami, że nas łączą marzenia, ryzyko i wspólna droga, tak? No i pomimo tego, że to przemówienie Mileja było poświęcone właściwie czemuś innemu, no to on tam wspomniał, że on się lokuje przeciwko kolektywizmowi, tak? Występuje przeciwko różnym formom kolektywizmu, a jednym z przejawów tego kolektywizmu jest komunizm, który pochłonął 100 milionów ofiar. Tutaj on się powołuje oczywiście na Czarną Księgę Komunizmu. Tam takie, powiedzmy, obliczenia były przeprowadzone. I tutaj widać też, może nie w tej polemice, ale w wypowiedzi papieża, pewien kryzys, tak, chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo już nie dostarcza pewnej jakiejś doktryny takiej społecznej.
Nie jest rezerwuarem idei, nie jest tym magazynem, z którego można się jakoś inspirować.
To nauczanie, czy ta wypowiedź, to stoi w sprzeczności z całą linią.
Ale panie profesorze, pytanie, czy to chrześcijaństwo, czy to układ personalny w Watykanie, bo myślę, że trzeba to trochę rozróżnić, ponieważ jednak, patrząc chociażby na politykę europejską lat 80., tą zachodnio-niemiecką, chociażby na ordoliberalizm, na spory o etykę życia gospodarczego, o spory o tą etykę biopolis, bioetykę, tak? Tutaj z Kościoła bardzo wiele czerpano. Czy to jest tak, że jest to kryzys chrześcijaństwa, czy jest to tak, że jest to kryzys przywództwa chrześcijaństwa? No bo przecież po papieżu Franciszku chrześcijaństwo chyba jednak dalej trwać będzie. Uśmiecha się profesor Ratajczak.
No i przywództwa, i chrześcijaństwa, bo to jest powiązane jedno z drugim. Powiedzmy, ortoliberalizm to jest kwestia lat, 50., 60., a właściwie...
Ale skutki były i później, prawda?
Tak, ale w 21. roku już takich, powiedzmy, rzeczy, takich jakby idei nie ma. To jeszcze można mówić o latach 80., o Michaelu Nowaku, Janie Pawle II. Oni próbowali, powiedzmy, powiązać i wolny rynek, i chrześcijańską naukę społeczną, ale powiedzmy, obecnie takich zapładniających idei nie ma i jakby dowodem tego jest
Kościół
NATO.
Kościół się wycofał z idei metapolitycznej, tak. Prawda? Wiesław Ratajczak. Dlaczego? Bo to jest dobre pytanie, że rzeczywiście Krzysztof Brzechczyn przypomniał nam chociażby bardzo bogatą literaturę, która w Polsce była analizowana. Mamy część międzynarodową, ale głównymi właśnie uczestnikami tej debaty o polskim liberalizmie to byli ludzie, chociażby ze Stanów Zjednoczonych, jak wymieniony Michael Nowak w Polsce, właśnie świętej pamięci Mirosław Dzielski. Dlaczego tego nie ma teraz, Wiesław Ratajczak?
To jest to rzeczywiście wielkie pytanie. Myślę tutaj także o działalności ojca Macieja Ziemby.
Macieja Ziemby, właśnie. Jego Instytut Terce Milenio.
W takim niezwykłym zjawisku, przyznaję, że przed paroma dniami nad tym się zastanawiałem, że jeszcze dekadę temu każdy z polityków, niezależnie czy polityk lewicowy, czy ludowiec, czy konserwatysta, czy liberał, wspólnym mianownikiem było odwoływanie się do społecznej nauki Kościoła. Oczywiście rozmaicie rozumianej, ale wszędzie traktowanej jako ważny punkt odniesienia. Dzisiaj nie tylko politycy, ale także ludzie Kościoła po tę niezwykle cenną tradycję nie sięgają. No warto zobaczyć, jak społeczna nauka Kościoła za sprawą Leona XIII i kolejnych jego kontynuatorów zmieniła kapitalizm, uczłowieczyła kapitalizm, jak to ważna idea także w świecie konsumpcjonizmu, gdyby ją poważnie potraktować. Z tego bogactwa nie korzystamy.
Ale jeśli można tutaj...
musimy przechodzić do trzeciej części, panie profesorze.
Ale ta kwestia hinduizmu to jest nie tylko przykład Wielkiej Brytanii, ale również w Stanach Zjednoczonych. Kandydatem na prezydenta jest Hindus. Vivek tutaj jest bardzo długie nazwisko. I jak czytałem jego książkę, którą polecałem powiedzmy tydzień temu, no to tam on się odwołuje do inspiracji hinduistycznych. Mm-hmm. Też tam jest chrześcijaństwo.
Vivek Ramaswamy.
Tak.
Vivek Ramaswamy. Republikański kandydat na prezydenta. Będziemy do tych tematów również wracać, bo mam wrażenie, że ta dyskusja nam się w tym momencie rozkręca. Tymczasem część trzecia naszego magazynu. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Z nami, czyli z profesorem Krzysztofem Brzechczynem, profesorem Wiesławem Ratajczakiem, a w ostatniej części wracamy do spraw polskich. No jako, że profesorowie w studio, to ja chciałbym zapytać was o edukację. Ministerstwo Edukacji chce odchudzić podstawę programową od 1 września, od 5 do 20% treści w zależności od poszczególnych przedmiotów. Pani wiceminister tego resortu, Katarzyna Lubnauer, zaznacza, że trwają nad tym prace, ale także trwają prace nad tym, by zmienić sposób, by zmienić system zadawania prac domowych. Cytuję, nie może być tak, że dziecko nie ma praktycznie weekendu, ponieważ w każdy piątek ktoś mu zadaje coś na poniedziałek. Koniec cytatu. I ja muszę powiedzieć z doświadczenia rodzicielskiego, że jest to święta prawda, że dziecko, które dostaje coś zadane na weekend, w tą niedzielę wieczorem, zwykle ma jakiś jeszcze stres, czy to odrobiło to zadanie, czy nie, z jednej strony. Z drugiej strony, ja nie wiem, czy trochę znów problem nie jest rozwiązywany od nie tej strony, której trzeba. Może wpierw trzeba by zastanowić się nad odchudzeniem albo zmianą czy rekonfiguracją programów kształcenia, a potem dopiero nad systemem pracy, bo przecież te zadania są zadawane na podstawie programów, tak? Więc być może to jest jakby kolejność, którą należałoby odwrócić. Problem jest realny, patrząc na licealistów, maturzystów, ogrom tematów do opanowania powoduje, że rzeczywiście uczniowie są od rana do wieczora zajęci nauką. Tej nauki z roku na rok zdaje się, że jej przybywa, ale co to znaczy odchudzić podstawę programową? Jak to rozumieć i jak zrobić to mądrze? Wiesław Ratajczak.
No właśnie, tak statystycznie na pewno nie oznacza mądrze, prawda? Że określamy sobie cel 20% treści programowych.
No, czemu nie 21 albo 25 na przykład wówczas, tak. Prawda?
Skoro rozmawiamy o pewnym modelu idealnym, to myślę, że to nie kwestia odchudzania jest tutaj celem, bo na pewno są uczniowie, a spotykamy takich w naszej praktyce nauczycielskiej, czy wtedy, kiedy spotykam się z olimpijczykami, dla których odchudzanie nie jest celem, że oni przeciwnie, chętnie poznaliby więcej.
Ale powinniśmy, panie profesorze, tak, patrzeć przez pryzmat olimpijczyków na całość edukacji?
Nie. Dalszym ciągiem mojego zdania jest, jest indywidualne spojrzenie na proces kształcenia. Być może takie różnicowanie, żeby przypadkiem ci, którzy mają mniejsze oczekiwania, a bywa też, że mniejsze możliwości edukacyjne, by to nie oni wyznaczali ten cel. Bo to oznacza po prostu obniżenie poziomu edukacji. To oznacza, że ci, którzy będą przychodzić na studia, będą mieli jeszcze większe luki niż teraz. A myślę, że pani minister Lubnauer też zdaje sobie sprawę z tego, jak poważne luki są na przykład w kształceniu matematycznym.
Sama jest matematyczką.
No właśnie. I co oznacza ścięcie podstawy programowej o 20%, że będą ułamki dziesiętne, a w różniczkowania już nie pozna uczeń. Być może nie chcę z tego drwić.
Nie wiem, panie profesorze, czy jest inna droga, bo jeśli weźmiemy sobie na przykład maturę z matematyki, to jest chyba jedyne wyjście, że jakieś działy matematyki będą nieobecne na maturze, bo nie da się tego inaczej zrobić. Nie można do połowy, zwłaszcza w przedmiotach ścisłych, do połowy dociągnąć jakiś dział. Jego trzeba znać albo w całości, albo wcale.
Tak. To znaczy, chociaż to różnicowanie jest już przecież w praktyce licealnej od dawna obecne. To znaczy i w tym celu, jakim jest matura na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, i w codziennej praktyce szkolnej, kiedy wybiera się tę drogę fakultatywną, pewną specjalizację, wtedy jest część wspólna i ta część, którą wybierają ci, dla których ta droga kształcenia jest związana z ich celem życiowym, z planowanymi studiami, zawodem, etc. Myślę, że w tę stronę powinny zmiany przebiegać, się takiej indywidualizacji, a nie właśnie takich zasad, powiedziałbym, przyjętych a priorycznie i takich teoretycznie łatwych do wyegzekwowania, czyli że nie zadajemy prac domowych. To znaczy, że na przykład pracą domową jest lektura pana Tadeusza. Czy w takim razie przyjmujemy, że ona się odbywa w szkole, znów przechodzę już niestety na tę stronę drwin, a sprawa jest zbyt poważna, by tak ją traktować.
Profesorze Krzysztofie, tylko bez drwin proszę, bo już widzę po waszych uśmiechach, że chcecie tutaj zrobić sobie pośmiewisko z tematu, a temat jest jak najbardziej poważny. Słuchają nas rodzice, być może też jacyś uczniowie.
Nie no, ja też jestem ojcem dzieci czy córki, jeszcze tutaj w ostatniej klasie szkoły średniej. No i powiedzmy, tam w tej szkole problem jest taki na przykład, że w ciągu jednego dnia czasami się zdarzało, że ona miała dwa sprawdziany, dwa czy nawet trzy. I ja pamiętam, powiedzmy, w okresie PRL-u, że wprowadzono coś takiego jak kodeks ucznia i nie można było mieć więcej niż jednego sprawdzianu w ciągu całego dnia i ponadto te sprawdziany były zapowiadane z jakimś wyprzedzeniem tygodniowym, już dokładnie nie pamiętam. I to było przestrzegane w mojej szkole w okresie PRL-u, w okresie, powiedzmy, stanu wojennego, tak, czy tam w okresie późnego Gierka. I może trzeba byłoby tą kwestię zbadać, tak, bo faktycznie, czy wyegzekwować, jeżeli...
Ale to jest kwestia, powiedzmy, jednak mimo wszystko nie pierwszorzędna.
No nie wiem.
Odchudzać program, czy nie odchudzać, pańskim zdaniem? Uczniowie się powinni uczyć mniejszej ilości materiału, bo to jest chyba główny program polityczny dzisiaj.
To nie jest kwestia, czy mniej, czy więcej. To znaczy tak, na pewno...
Znaczy lepiej czasami.
Tak, to znaczy na pewno zmiany jakieś tam są naturalne, tak? ale ja bym powiedział, że tutaj ważniejszy jest jakby sposób nauczania, jakby nauczanie nie tyle wiedzy, ale też jakby takiego myślenia logicznego, tak? Bo zauważmy, że na przykład są tacy zwolennicy jak zwolennicy płaskiej ziemi. I ten pogląd jest popularny, staje się coraz bardziej popularny w internecie, na Facebooku.
Ale do szkół chyba jednak płaskoziemcy jeszcze nie weszli.
Weszli. Ja tak? Mogę podać taki przykład, już nie będę mówił dokładnie, że nauczyciel się opowiada za teorią płaskiej ziemi. I teraz co?
Nawet jeśli musi jednak na jakimś podręczniku bazować, czyli on musi oddzielić swój własny pogląd od tego, czego naucza.
No, teoria to jest, powiedzmy, dobra, tak, ale praktyka może być inna. I tutaj powiedzmy, ja bym powiedział, że leży pewnego rodzaju klucz, bo tutaj młodzieży trzeba ich nauczyć też również takiego myślenia logicznego, tak? Takiego filozoficznego, ja bym powiedział. No, swego czasu to główne zagadnienia i nurty filozofii Ajdukiewicza to jest teraz książka przeznaczona dla doktorantów. Tak? A przed wojną był to podręcznik dla szkół.
Oj, to widzę, średnich. Że profesor Brzechczyn, szanowni państwo, raczej także chciałby dodać niż odchudzić.
Nie,
bo
filozofia
myślę,
jest...
Obawiam się, panie profesorze, że książka Ajdukiewicza, ja też się z niej uczyłem na pierwszym roku studiów, ona jest napisana takim językiem, że dzisiejszy młody człowiek raczej by do tej filozofii się zniechęcił.
Ale to było dla szkół średnich. I teraz ja bym powiedział, że oczywiście mówienie o tym, że w szkole się uczymy, czy dzieci się uczą encyklopedycznej wiedzy, która jest tam do niczego jej się nie przyda, to z tym to oczywiście też tak do końca nie wiadomo, ale...
Tak, no bo to jest erudycja. No i tutaj chciałbym was zapytać, zwracam się do profesora Ratajczaka, jak to jest z kompetencjami kulturowymi? Ponieważ z jednej strony, odchudzanie, z drugiej strony jednak bardzo solidny materiał dotyczący wiedzy o kulturze, tej erudycji, to jest to, o czym wspomina profesor Brzechczyn, tej wiedzy encyklopedycznej, która jednak buduje nam umiejętność rozumienia świata, umiejętność nazywania zjawisk, rzeczy, procesów. Czy faktycznie jest tak, że bo coś jest nie tak, tak? Z jednej strony tego jest bardzo dużo, z drugiej strony narzekamy w takim obiegowych rozmowach właśnie na te kompetencje kulturowe, że one są jednak za niskie. Gdzie jest błąd zatem?
Być może błąd wynika z niewykorzystania z tych współczesnych możliwości i tych oczekiwań młodych ludzi, które są zaspokajane na przykład przez nowoczesne muzea. Być może erudycja, którą zdobywa się podczas wizyty, może nie będę mówił o poznańskich placówkach, które są znakomite, bo i to często rzeczywiście jest prowadzone w świetny sposób. To już potrafią robić animatorzy w muzeach, przewodnicy. Być może takie wprowadzenie w historię sztuki, historię muzyki, historię architektury, historię literatury, ono potrzebuje nowych, tych także pozaszkolnych dróg. Może trzeba wyjść ze szkoły. Wiem, że wielu nauczycieli już to robi i to przynosi świetne efekty. Te oczekiwania są duże, bo wystarczy pójść do teatru, pójść do filharmonii, żeby zobaczyć, że tam są młodzi ludzie. Może to nie jest taka liczba, na którą byśmy liczyli, może nie jest tych osób tak wiele, ale są. Ja też się przecież, myślę, że do
panów... Ja to potwierdzam. Ostatnio miałem okazję zobaczyć wystawę o modernizmie w czasach PRL-u z tej monumentalnej serii profesora Andrzeja Szczerskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie dotyczących polskiej awangardy, w większości młodzi ludzie na tej wystawie, ale boję się, że to jest tylko no, taki mały procent tych elit, a na edukację trzeba patrzeć przez średnią.
Przez średnią, która właśnie też może być w ten sposób kształtowana. To znaczy idziemy w tym kierunku, próbujemy zainteresować, wciągnąć w tę wielką tradycję i sztuki awangardowej i tej wcześniejszej. Właściwie znów się łączą wątki naszej rozmowy, bo wejście w kulturę to jest także dotknięcie kultury chrześcijańskiej. To jest także rekwiem Mozarta, to jest pasja Bacha, to jest malarstwo Caravaggia i tak dalej, i tak dalej. Nie wierzę, żeby tego typu dzieła nie inspirowały, nie poruszały dzisiaj również młodych ludzi.
Bo to przecież nie tylko nauka, ale i przyjemność przecież. No,
tak, przyjemność wyższego rzędu, jakby to...
Panowie, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Kanoniczne pytanie, co czytacie, oglądacie, może słuchacie i polecacie naszym odbiorcom. Krzysztof Brzechczyn.
No, ja byłem ostatnio na filmie Powstaniec 1863.
Warto?
Tak, warto, dlatego, że jest to scenariusz jest interesujący. Film, no, nie można się na tym filmie nudzić. Oczywiście, gdyby ten budżet filmu byłby większy, no to te efekty militarne jakieś byłyby też lepsze, ale poszedłem na ten film ze znajomymi również z Ukrainy i mi się ten film bardzo podobał, tak więc tutaj jest to na pewno wart obejrzenia.
A pan profesor?
To szybko odbożę o dwóch pozycjach. Pierwsza, która by się odnosiła do poprzednich naszych wątków, nowa książka kardynała Willema Eyka, czyli arcybiskupa Utrechtu i prymasa Holandii, Więź miłości, dotycząca kwestii, o których mówimy, czyli chrześcijaństwa w sekularyzującym się gwałtownie świecie, ale to nie jest książka, która byłaby przygnębiająca, pesymistyczna, przeciwnie, czy dająca sporo nadziei, tak oczywiście to jest realne spojrzenie. A druga książka, którą gorąco chciałbym polecić, to Powrót Stefana Balickiego, którego nazwisko pewnie dzisiaj mówi niewiele, a to był chyba najważniejszy, jeden z najważniejszych uczestników życia literackiego, życia kulturalnego Poznania dwudziestolecia międzywojennego. Bardzo interesujący poeta, prozaik z tragiczną puentą biografii, bo to jeden z tych przedstawicieli wielkopolskiej inteligencji, którzy podczas wojny zostali przez niemieckich okupantów aresztowani.
Przyniósł pan profesor książkę, proszę podać tytuł naszym słuchaczom.
Książka, gdy jest się silnym, żyć nie trzeba, to jest wybór z dziennika, także o największy wybór wierszy, świetnie ilustrowany
bardzo
Stefana
dziękuję.
Balickiego.
Bardzo dziękuję wam za udział. Naszymi gośćmi byli profesor Wiesław Ratajczak, dziękuję.
Dziękuję, dobrego tygodnia.
I profesor Krzysztof Brzechczyn.
Dziękuję, dobranoc
państwu. Ja się państwu kłaniam. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.